że nie uda się do 3 października zdecydować o kolejnej transzy pomocy dla Grecji. Wśród pomysłów na zwiększenie zdolności Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansów jest tak zwane lewarowanie, zwiększenie możliwości finansowania, metoda wykorzystana przez Stany Zjednoczone w kryzysie w 2008 roku. Ruch uliczny w Atenach został sparaliżowany z powodu strajku pracowników transportu. Tym razem przeciwko polityce oszczędnościowej rządu i przewidywanym redukcjom zatrudnienia protestują maszyniści kolei miejskiej i metra oraz tramwajarze. Przeciwko cięciom płac strajk włoski prowadzą pracownicy komunikacji lotniczej. Na Białorusi inflacja od początku roku wyniosła blisko 70%. Ceny towarów i usług od początku września wzrosły w porównaniu z sierpniem o 10,5%. Sytuacja gospodarcza Białorusi pogorszyła się w związku ze spadkiem wartości białoruskiego rubla, niskimi rezerwami walutowymi i ujemnym bilansem handlowym. W maju Białoruś przeprowadziła dewaluację krajowej waluty o ponad 50%. Minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin podał się do dymisji. Szef resortu zapowiedział już w sobotę, że nie chce pracować w przyszłym rządzie Dmitrija Miedwiediewa. Dekret o dymisji ministra podpisał już prezydent, który wcześniej zasugerował, że powinien on ustąpić ze stanowiska, skoro odmawia wejścia w skład rządu. W Nowym Jorku protestowało ponad 130 przeciwników używanego w mediach wyrażenia polskie obozy koncentracyjne. Zdaniem organizatorów protestu ten był najliczniejszym z dotychczasowych. Uczestniczyło w nim nawet kilku Niemców, którzy przyznali Polakom rację. Uczestnicy protestu śpiewali m.in. Mazurka Dąbrowskiego i wzywali przez megafon do położenia kresu używaniu uwłaczającej Polakom frazy o polskich obozach. Nowojorska policja rozpoczęła pracę nad utworzeniem własnej jednostki antyterrorystycznej, która w razie potrzeby może nawet zestrzelić samolot, powiedział szef nowojorskiej policji. Policja uznała, że w kwestii bezpieczeństwa miasta nie może polegać wyłącznie na rządzie federalnym. Nowojorska policja będzie mogła ponadto wysyłać swych funkcjonariuszy za granicę, korzystać z detektorów promieniowania, zainstaluje też sieć kamer na Manhattanie. Do 151 osób wzrosła liczba ofiar powodzi trwających w Tajlandii od połowy lipca. W sąsiedniej Kambodży w ciągu ostatnich 2 tygodni zginęło 61 osób. Pod wodą znalazło się ponad 800 tysięcy hektarów ziemi uprawnych. Obawy dotyczą obecnie braku żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W Chinach zabito już 37 milionów dziewczynek w ramach tzw. polityki jednego dziecka. Rozwiązanie takie wprowadzono dokładnie 25 września 1980 roku. Rodziny mogą mieć tylko jedno dziecko, wybierają więc chłopców. Matki rodzące dziewczynki są zmuszane do tzw. aborcji. I tą wiadomością zakończyliśmy skrót ważniejszych informacji z kraju i ze świata.
Serdecznie zapraszamy na jutrzejsze rozmowy niedokończone. Audycja rozpocznie się o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Jej temat to jak rozpoznać dziecko uzależnione. Gościem audycji będzie ksiądz Józef Walusiak, specjalista z zakresu narkomanii, założyciel i dyrektor Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży z Bielsku-Białej. Natomiast o godzinie 21.40 w Radiu Maryja rozpocznie się wtorkowa audycja dla małżonków i rodziców. Jej temat to rodzina wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. Gościem będzie ksiądz Artur Szymczyk.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jak wydobyć głosy z łupków? Premier obiecuje wyborcom, że dochody z gazu łupkowego zasilą system emerytalny, nie zważając na nagi fakt, że interes łupkowy jeszcze nie ruszył. Oto zaś Platforma Obywatelska już wcześniej skutecznie zadbała, żeby przyszłe dochody z gazu nie trafiły do kieszeni Polaków. Francuski podatek dla rodziny, czytam w naszym dzienniku. Karta rodziny wielodzietnej, specjalne lokaty dla dzieci i możliwość wspólnego opodatkowania to pomysły Prawa i Sprawiedliwości na wspieranie rodzin. Po 20-letnich staraniach jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej zyskało gmach pozwalający na zaprezentowanie fenomenu polskiego państwa podziemnego oraz jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. Broń, mundury i czułe listy. Prokuratura Generalna prowadzi konsultacje z Kancelarią Prezydenta w sprawie nowego szefa pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, informuje prokurator generalny Andrzej Seremet. Poszukiwany nowy szef pionu śledczego IPN, czytam w naszym dzienniku. Brak cywilnego nadzoru nad służbami i wpływy postkomunistycznej subkultury w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przypominają politykę prowadzoną w tym resorcie przez SLD w latach 2001-2005, pisze Paweł Soloch, ekspert Instytutu Sobieskiego. 4 lata regresu, czytam w dzisiejszym naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa. Rozpoczęliśmy nowy dzień, już od 8 minut mamy wtorek, 27 dzień września, zatem uczyńmy znak Krzyża Świętego z wiarą, znak naszej wiary w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
warto wiedzieć. Felieton w Radiu Maryja. Mówi mecenas Elżbieta Barys.
Proszę Państwa, 22 września na spotkaniu grupy G20 ministrowie finansów i szefowie banków centralnych Unii Europejskiej ustalili, że będziemy zmuszeni dofinansować banki komercyjne z funduszy centralnych banków. Wygląda na to, że będziemy ratować banki zamiast ratować państwa, które są pogrążone w kryzysie. I mało z tego, prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Belka, mówi, że musimy oddać część narodowej suwerenności, aby euro przetrwało. Co to oznacza, proszę państwa, że będziemy nie ratować państwa przed kryzysem, które rzeczywiście stoją na granicy upadłości, ale będziemy ratować banki komercyjne, drukując następną ilość pieniędzy, żeby wpompować w system banków komercyjnych. W poprzedniej audycji mówiłam Państwu, że w naszym bilansie płatniczym Narodowego Banku Polskiego znalazła się 3-miliardowa kwota, która jako lokata wsparła płynność banków zagranicznych i prawdopodobnie to jest skutek tych ustaleń, które to państwa podjęły w tej grupie G8. Nadto, proszę państwa, idą ci przedstawiciele dalej. Mówią, że będzie jeden wspólny minister finansów, czyli oddajemy swoje uprawnienia jakiemuś ministrowi finansów europejskiemu. Będzie zunifikowany system podatkowy, zwłaszcza w podatku CIT, czyli jest jasne, że w krajach zachodnich podatek od przedsiębiorstw jest o wiele wyższy niż w Polsce. Stąd możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach bardzo poważnych decyzji, które będą rzutowały także na funkcjonowanie naszej gospodarki w Polsce. Mówiła Elżbieta Barys z Leszna.
Wczorajsza, już przedwczorajsza niedziela rozpoczęła tydzień biblijny, więc trwamy w tym tygodniu biblijnym i Biblii dzisiaj chciałbym poświęcić to nasze dzisiejsze spotkanie Biblii także jako przekazowi wiary, bo żaden chrześcijanin nie może pozostawić przekazywania wiary tylko specjalistom, a więc księżom, biskupom, misjonarzom, jakimś nauczycielom, katechetom. Chrześcijaninem jest się także dla innych. To znaczy, że każdy chrześcijanin chciałby, żeby Bóg przybył także do innych. Każdy chrześcijanin powinien mieć takie pragnienie w sercu, żeby Bóg był wszystkim we wszystkich. I dlatego, parafrazując słowa z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, można by powiedzieć i powiedzmy to tej nocy: Pan mnie potrzebuje. Zostałem ochrzczony, bierzmowany i jestem odpowiedzialny za to, żeby ludzie w moim otoczeniu doświadczali Boga i poznali prawdę. Matka Teresa z Kalkuty, którą pewnie wielu z was, kochani, zna, posłużyła się takim porównaniem. Często możesz zobaczyć druty, które biegną wzdłuż drogi. Zanim nie puścisz przez nie prądu, nie będzie światła. Drut to ty i ja. Prądem jest Bóg. Mamy moc pozwolić płynąć przez nas prądowi i w ten sposób przynieść światło światu. Jezusa. Albo odmówimy bycia użytecznymi i tym samym pozwolimy, aby świat opanowywała ciemność. To jest bardzo ważne zadanie dla każdego z nas. Abyśmy pozwolili przeniknąć w nas temu prądowi, temu światłu i sprawić, by ludzie żyli w światłości, a nie w ciemności. To chrześcijanie mają obowiązek, nie tylko prawo, ale i obowiązek zaniesienia światła tam, gdzie potrzeba. Przeżywamy tydzień biblijny, więc może warto kilka słów powiedzieć na temat Biblii, Pisma Świętego. Pisma, które nie spadło do nas z nieba. Bóg nie podyktował ludziom Pisma Świętego do spisania, także powiedział na przykład do Pawła, świętego Pawła, teraz notuj to, to, to i to, i nie obchodzi mnie, czy masz problemy z ortografią, czy ich nie masz, nie obchodzi mnie twoje doświadczenie, ja ci podaję, a ty spisuj słowo w słowo. To nie tak było z Pismem Świętym. Raczej należy powiedzieć, że Bóg do napisania świętych ksiąg wybrał tych, którzy mieli jakieś własne umiejętności, predyspozycje, ludzkie siły. I takimi ludźmi, jakimi oni byli, posłużył się Pan Bóg. To też daje nam wiele do myślenia. Pan Bóg posługuje się takimi ludźmi, jacy oni są. Oczywiście wydoskonala nas, jeśli się na Niego otwieramy. Ale Pan Bóg nie przychodzi do nas jako do świętych. Pan Bóg przychodzi do nas takimi, jakimi jesteśmy. I takimi też posłużył się do spisania ksiąg świętych, by działając w nich, przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał. Nie ma tam nic więcej, czego Bóg by nie chciał. Przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy, więc mówimy o tym autorstwie pierwszorzędnym, nadrzędnym autorem jest Pan Bóg, ale tym drugorzędnym autorem jest także człowiek. Bardzo konkretny człowiek. Do uznania określonych tekstów za Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w Kościele. A więc we wspólnotach musiało dojść do zgody. Tak, przez ten tekst przemawia do nas sam Pan Bóg. Powstał pod natchnieniem Ducha Świętego. I w ten sposób, nie wchodząc w szczegóły, bo nie one są tej nocy dla nas istotne, powstał tak zwany kanon Pisma Świętego. A więc ustalenie, które z pism wczesnochrześcijańskich powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. Kanon z łaciny sznur mierniczy, wytyczna. A więc obowiązujące zestawienie ksiąg świętych w Biblii Starego i Nowego Testamentu. Oczywiście Biblia nie pretenduje do miana podręcznika do historii czy do przyrody, bo tak jest opisany świat. Autorzy Biblii to były dzieci konkretnej epoki, konkretnego postrzegania świata. Posługiwali się wyobrażeniami, pojęciami, porównaniami, które funkcjonowały w danej epoce dziejów, w świecie, w którym żyli. A więc powielali czasami błędne ustalenia tej epoki. Ale, i to jest dla nas istotne jako dla ludzi wiary, że wszystko, co człowiek musi wiedzieć na temat Boga i drogi prowadzącej do odkupienia w sposób pewny, wierny, bezbłędny, zawarte jest w Piśmie Świętym. A więc nie ma tam błędu. Błędu, gdy chodzi o objawienie Boga, o to, co możemy powiedzieć na temat Boga, na temat naszego zbawienia. Ale są wyobrażenia, pojęcia obowiązujące w tamtym świecie. I teraz przed nami zadanie, abyśmy Biblię poprawnie czytali. A Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modli się w tym samym duchu, w jakim zostało zapisane. Jest ono Bożym Słowem, zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest niejako jako taki długi list, bardzo długi, ale można go przeczytać, do każdego z nas osobna. I dlatego powinno być Pismo Święte przyjmowane z szacunkiem, z miłością. Ale przede wszystkim list Pana Boga należy czytać i czytać właściwie, czyli rozpatrując poszczególne części tego Pisma w kontekście, w całości, nie przeciwstawiając sobie, nie wyrywając z kontekstu, bo Pismo wyjaśnia się przez samo Pismo. Całość odnosimy do sedna, do tajemnicy Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament mówi nam o Chrystusie. A zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą wiarą, z jaką czyta je Kościół, bo z Kościoła to Pismo Święte wyrosło. I gdybyśmy chcieli dwa słowa, drodzy, powiedzieć na temat Pisma Świętego jako ksiąg biblijnych, kanonu, mówimy kanon, no to wiemy, że mamy Stary Testament i Nowy Testament, tak? Stary Testament, czyli ta pierwsza część całej Biblii, Pismo Święte Żydów. Stary Testament w Kościele Katolickim obejmuje 46 ksiąg. 46. Są to księgi historyczne, to po pierwsze, prorockie i mądrościowe razem z psalmami. Więc mamy taki w Starym Testamencie podział na trzy rozdziały, tak? Trzy części różnych gatunków w ramach Starego Testamentu. Są to księgi historyczne, prorockie i mądrościowe. I teraz powiedzmy sobie także to, jakie to są księgi. Księgi historyczne to najpierw Księga Rodzaju, Genezis, nasz początek. Później Księga Wyjścia, kapłańska, liczb, powtórzonego prawa, Jozuego, sędziów, Rut, pierwsza Samuela, druga Samuela, pierwsza Królewska, druga Królewska, pierwsza Kronik, druga Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, pierwsza Machabejska i druga Machabejska. To są księgi historyczne w ramach Starego Testamentu. Księgi mądrościowe to Księga Hioba, to Księga Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Mądrości Syracydesa. I wreszcie mamy księgi prorockie, proroków, Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Razem 46 ksiąg historycznych, mądrościowych i prorockich razem. To Stary Testament. Słyszycie pewnie niektóre przynajmniej z nas w tych ksiąg podczas liturgii w Kościele, kiedy są czytane. Nowy Testament to 27 ksiąg. I Nowy Testament możemy podzielić także na kilka takich gatunków. Pierwszy to Ewangelie. Ewangelie, gdzie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. One stanowią jakby rdzeń Pisma Świętego, najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez te Ewangelie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. W Biblii Bóg spotyka się z człowiekiem i to spotyka się teraz. Teraz objawia swoje zbawienie. Teraz. Nie przemawia do przeszłości, przemawia do teraz naszego. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Z Dziejów Apostolskich, bo to jest kolejny jakby gatunek, rozdział w ramach Nowego Testamentu, dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. To tam właśnie jest zawarty ten fragment, gdzie apostołowie po ukrzyżowaniu, po śmierci Chrystusa byli zamknięci w wieczerniku wraz z Maryją i zstąpił na nich Duch Święty. Więc mamy Ewangelię, mamy Dzieje Apostolskie, a później przychodzą listy. Listy świętego Pawła, jest ich trochę. Święty Paweł napisał list do Rzymian, pierwszy do Koryntian, drugi do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, pierwszy do Tesaloniczan, drugi do Tesaloniczan, pierwszy do Tymoteusza, drugi do Tymoteusza, do Tytusa i do Filemona. Pisał do wspólnot, bardzo konkretnych wspólnot. Pamiętamy, myślę, niektórzy przynajmniej historię świętego Pawła, jego doświadczenie życia, doświadczenie nawrócenia. Bardzo niełatwo, on prześladował Kościół, prześladował chrześcijan, ale kiedy doznał objawienia Jezusa Chrystusa na drodze do Damaszku, Chrystus pyta się Pawła, nie dlaczego prześladujesz Kościół, dlaczego mnie prześladujesz, czyli Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem. To jest to, co mówi Jan Paweł II na Jasnej Górze w 97 roku. Nie powiedziane Kościołowi jest równocześnie nie powiedzianym Chrystusowi. Z tym dzisiaj wielu ma problemy, ale to możemy wyczytać chociażby w objawieniu Jezusa Chrystusa świętemu Pawłowi. I dalej mamy list do Hebrajczyków, gdzie nie podajemy autora. Autor jest anonimowy. I mamy tak zwane listy katolickie, listy powszechne. To list świętego Jakuba, pierwszy list świętego Piotra, drugi list świętego Piotra, trzy listy świętego Jana i list świętego Judy. I Pismo Święte, tym samym Nowy Testament, kończy Apokalipsa świętego Jana, która zawiera wizję końca czasów, gdzie są także listy do kościołów. Piękna, fantastyczna, fantastyczna księga, bardzo trudna też, Nowego Testamentu. Więc podsumujmy. Kanon Pisma Świętego kształtowany przez historię w związku z tradycją Kościoła dzieli się na Stary Testament, 46 ksiąg, pośród nich księgi historyczne, mądrościowe i prorocy, i Nowy Testament, 27 ksiąg, Ewangelie 4, Dzieje Apostolskie, listy świętego Pawła, list do Hebrajczyków, listy katolickie i Apokalipsa świętego Jana. Oczywiście powstaje pytanie, skoro jest Nowy Testament, to po co Stary? Czy Nowy Testament znosi Stary Testament? Nie znosi. W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca, jako Pan Świata, jako Przewodnik, jako Wychowawca ludzi. I Księgi Starego Testamentu także są Słowem Bożym i Pismem Świętym. To nie jest tak, że teraz możemy sobie Stary Testament wyrzucić, bo mamy nowy. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca poprzez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca czasów, a koniec czasów to powtórne przyjście Chrystusa nazywamy w teologii paruzją. Więc kiedy usłyszycie, kochani, o paruzji, to wiedzcie, że mowa jest o tym, że Chrystus przyjdzie powtórnie. Na to czekamy. Na to czekamy. Chrystus przyszedł już nas jako dziecię, narodził się z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem. Nie przestając być Bogiem, prawdziwym Bogiem, był równocześnie prawdziwym człowiekiem, bez zmieszania natury ludzkiej i boskiej. Był Bogiem i był człowiekiem. Ale czekamy na to, aż przyjdzie powtórnie z nieba sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca i przed nim zegnie się każde kolano, każde, a każde to znaczy każde. To znaczy, że nie będzie już takiego kolana, które by się przed nim nie zgięło, które nie wyznałoby, że on jest Panem. Nie ma na to po prostu, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, powiedzieliby młodzi. I w księgach Starego Przymierza, bo tak jest także nazywany Stary Testament, znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie psalmy śpiewamy je podczas każdej liturgii, podczas liturgii godzin w brewiarzu. Stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. I to może tyle, gdy idzie o samo Pismo Święte, to tak bardzo krótko przecież. Ale pamiętajmy to, co mówił święty Franciszek z Asyżu. Czytanie Pisma Świętego to zasięganie rady u Chrystusa. Ilu z nas tę radę u Chrystusa, tej rady u Chrystusa zasięga? Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby powiedzieć każdemu z nas. Pismo Święte wypełnia się w tym jednym słowie Jezus. Bóg zbawia. I czy my do Pisma Świętego sięgamy? Czy my chcemy się tym Pismem Świętym karmić? To jest pytanie dla nas dzisiaj. Mówiliśmy już wiele w naszych różnych programach o Nergalu, o tym, że Pismo Święte podarł ten człowiek, że rozrzucił, że Pismo Święte było palone, że towarzyszyły temu słowa „żryjcie to gówno”, że Kościół został nazwany największą zbrodniczą sektą na świecie. A w procesie Nergal wygrał, w procesie sądowym sąd orzekł, że to nie było bezczeszczenie Pisma Świętego, czyli wytarcie sobie Pismem Świętym za przeproszeniem 4 liter, tylko sztuka, po prostu sztuka. I to orzekł Sąd Rzeczypospolitej Polskiej. Ale różne są te wyroki sądów. Jedynie wyroki Boże są prawdziwe i sprawiedliwe. I dzisiaj może nie tyle chciałbym się skupiać na tym bezczeszczeniu Pisma Świętego, na tym bluźnierstwie. Zresztą sam ten pan na swoim Twitterze napisał: szatan znów zwyciężył. To są zwycięstwa do czasu, to chcę powiedzieć tak. Nawet jak sędzia jest, żeby użyć tu dobrego słowa, jakiś zaciemniony, nie wiem, czy to najlepsze słowo, ale takie mi akurat przychodzi do głowy, to wyroki Pana są prawdziwe i sprawiedliwe. Niekoniecznie wyroki ludzkie, które szukają tylko obrony dla złego postępowania, dla bluźnierstwa. Nie możemy takich rzeczy usprawiedliwiać, nie możemy ich nie widzieć, nie możemy udawać, że się nic nie dzieje, bo się dzieje i to coraz więcej przeciwko wierze, przeciwko nam, chrześcijanom, ale także przeciwko słowu naszego Pana, przeciwko słowu naszego Ojca. Wyobraźcie sobie, jakby wasz ojciec napisał testament, a tym jest Pismo Święte. Napisał do was słowo pełne miłości, zawierające historię waszego życia, historię waszej relacji. Najbardziej intymne rzeczy. I napisał wasz ojciec na zakończenie tego listu: kocham cię. A ktoś by to podarł, palił publicznie, nazywałby to gównem i jeszcze nie wiadomo, co z tym robił. Co byście zrobili? Co byście zrobili, gdyby ktoś poniewierał słowa waszego ojca? I co robicie, kiedy ktoś poniewiera słowa naszego ojca? Ja myślę, kochani, że dla nas chrześcijan obok słusznych protestów jest też coś więcej. pamiętam słowa Pisma, które mówią, gdzie wzmógł się grzech, a jest to grzechem ewidentnie. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I ja myślę, że ta łaska rozlewa się teraz w wielu sercach. I modlę się do Pana, by rozlał tę łaskę również w Twoim sercu, bracie, siostro, który tej nocy jesteś z nami. Na czym ta łaska polega? O czym myślę? O co się modlę? O to, żebyś wziął do ręki Pismo Święte. Ucałował je z szacunkiem jak list swojego Ojca, który na zakończenie listu pisze: kocham Cię i czekam na Ciebie. I żebyś zaczął to czytać. I żebyś codziennie do tego listu wracał. I żeby on się umacniał. I żeby on był takim zapisem relacji z Twoim Ojcem. Żebyś zaczął ten list czytać, nie zawsze rozumiejąc wszystko. Przyjdzie zrozumienie w doświadczeniach, które na Ciebie przyjdą. Przyjdzie rozumienie poprzez wiarę Kościoła, którą wyznajesz, którą pogłębiasz, poprzez doświadczenie wspólnot, w których jesteś w Kościele. Kościół nie zostawia Cię samemu sobie. Ale czytaj. Weź Pismo do ręki. Popatrz na te litery. Czytaj. To jest odpowiedź chrześcijan na bluźnierstwa wobec Pisma. Czytanie, wytrwałe czytanie, karmienie się Pismem Świętym. Nie może być tak, że w domu katolickim patrzą na kogoś, kto czyta Pismo Święte, jako na nienormalnego. Nienormalni są ci chrześcijanie, którzy Pisma nie czytają, bo nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. I co? I staniesz kiedyś przed Nim i powiesz: kto Ty jesteś? Nie znam Cię. I Chrystus powie: ja też Ciebie nie znam. Nigdy się ze mną nie spotkałeś, nie? Nie rozmawialiśmy chyba z sobą. Bracie i siostry, to jest dla nas zadanie. Gdy ktoś drze Pismo, bluźni obok słusznych protestów, potrzebna jest nasza pogłębiona wiara, czytanie Pisma Świętego. I ten tydzień biblijny niech będzie dla nas taką motywacją. W ten sposób chrześcijanie odpowiadają. Zachęcam Cię, bracie, siostro, do tego, byś zabrał się za Pismo Święte, za list swojego Ojca do nas. I tam jest Twoja przeszłość, i Twoja teraźniejszość, i Twoja przyszłość zapisana. W Piśmie Świętym. Jak piękne rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I guzik nas to będzie obchodziło, że jedni mówią tak czy siak. Dla nas ważne jest to, co mówi Ojciec. A świat może nas zwodzić, ale to świat będzie kiedyś płakał, a my będziemy radowali się w naszym Panu. Dlatego odwagi. Nie zniechęcajmy się. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Modlę się teraz o to, żeby Bóg dał wam łaskę do tego, abyście zaczęli na poważnie, codziennie czytać fragment Pisma Świętego. Po kawałku. Po zdaniu. Po rozdziale. Po troszeczku i cały czas na nowo. Naprawdę Pismo Święte jest księgą niezbadaną. To, że słyszymy... Największy problem, wiecie, w tym, że żeby czytać Pismo Święte, również dla księdza, to jest podejście do tego, że Bóg ma nam coś do powiedzenia. Bo słyszymy na przykład jakiś fragment, chociażby w kościele, a ksiądz już zwłaszcza, który tam czyta już nie wiadomo który raz tę samą Ewangelię, rzuci okiem i mówi: a to już czytałem. No i co z tego, że czytałeś? Bóg mówi ciągle na nowo, bo masz nową sytuację w swoim życiu, bo masz dopisaną historię wczorajszego dnia i ten dzisiejszy dzień już jest inny, to jest nowy dzień twojego życia. I Bóg mówi do ciebie w tym słowie już coś nowego, zaktualizowanego, w komputerach byśmy to powiedzieli, zupgrade'owanego. Taki jest Pan Bóg, ciągle świeży, ciągle nowy, ciągle dający, wychodzący naprzeciw. Taki jest Pan Bóg. I życzę wam tego doświadczenia i chciałbym, byśmy tej nocy doświadczeniem czytania Pisma Świętego się podzielili. To znaczy, co takiego może ostatnio w Piśmie Świętym dotknęło ciebie? Czy w ogóle czytasz Pismo Święte? Jaka jest rola Pisma Świętego w twoim życiu? Czy wiesz, na której półce masz w domu Pismo Święte? Czy wiesz, między jaką książką, a jaką książką masz Pismo Święte? Czy ono jest gdzieś schowane? Czy ono jest zalakowane? Czy ono jest w ogóle nierozpieczętowane? Czy ono jest zabrudzone twoimi palcami? Czy ono ma jakieś plamy po kawie, po czymś? Nie wiem. Czy jest czyściutkie, bo nieużywane, bo w ogóle nieruszane, ewentualnie zakurzone, bo już dawno po nie nie sięgałeś. Zadzwoń, powiedz, gdzie leży twoje Pismo Święte? Czy masz Pismo Święte w domu? Co ostatnio czytałeś? Kiedy ostatnio czytałeś? Dlaczego czytasz albo nie czytasz Pisma Świętego? Niech Maryja, przewodniczka, ta, która Słowo Boże znała dokładnie, bo Słowem jest Chrystus, niech ona doda nam odwagi i będzie przewodniczką po Bożym Słowie, po drodze, po Chrystusie.
Sola, a solo, bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo, de nuestra débil fe, bajo la cruz. quien te podrá separar.
Sama na sam, to tytuł tej pieśni, Kiko śpiewa o kolumnie miłości, o Maryi, która stała pod krzyżem, która wpatrzona była w krzyż i która wytrwała pod krzyżem, a krzyż czeka każdego z nas, każdy z nas, każdego z nas czeka ten sam los, jeżeli będziemy wstępować w ślady Pana. Zobaczmy, że ślady Chrystusa prowadzą na krzyż, ale prowadzą też dalej. Prowadzą do zmartwychwstania, by Bóg był wszystkim we wszystkich. Dlatego odwagi. 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 numery dla słuchaczy z zagranicy. O Piśmie Świętym dzisiaj rozmawiamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomek z Rzeszowa. Halo?
Tak, słucham, panie Tomku.
Ja chciałem wyrazić swoją opinię. Już dawno nie słuchałem ten radia, ale przepiękna audycja. Tyle nie chcę na antenie mówić, ale przepiękna. Pamiętam, jak rodzice dawniej jeszcze, jak miałem tam, nie wiem, 10 lat, było to pismo rzeczywiście na pierwszym miejscu w domu.
A gdzie jest bracie teraz?
No, praca, dużo pracy, ciężkiej pracy i to pismo leży na półce.
Tylko Chrystus chce być obecny w tej pracy, żeby się nie zapracować.
No tak.
I nie unikajmy Chrystusa, żeby... Chrystus po prostu chce być w naszym życiu, prawda? Kiedy zacharowujemy się nieraz aż do przesady z różnych względów, Chrystus chce być obecny. Po prostu w takim życiu, jakie mamy, bo chce je przemieniać, chce nam dodawać odwagi w tym życiu, żebyśmy go gdzieś nie odkładali, kurczę, na półkę, tylko poprosili go o przemianę życia, zaczęli z nim rozmawiać. Panie Tomaszu, życzę tego. I też w modlitwie dzisiaj, kiedy będę dziesiątek różańca mówił ze Stanami Zjednoczonymi, to i za Pana, dobrze?
Dziękuję bardzo.
Odwagi, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, zapłać.
Radio Maria, proszę. Halo? Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja w sprawie czytania Pisma Świętego. Tak?
Tak, słucham panią. Jak pani ma na imię?
Anna z Łodzi.
Bardzo proszę.
I ja... gdzieś tak od 7 lat właściwie to dopiero zaczęłam tak bliżej czytać Pismo Święte i w ogóle interesować się tak dogłębnie wiarą, pogłębiać swoje wiadomości, tak? Bo wcześniej, owszem, chodziłam do kościoła, ale to no, nie czytałam wtedy Pisma Świętego. I gdzieś tego od 7 lat zaczęłam, pochłonęło mnie, jak zaczęłam czytać, to pochłonęło mnie czytanie Pisma Świętego. I później może nie wszystkie księgi przeczytałam, ale część przeczytałam i przeczytałam też listy świętego Pawła, które no to był dla mnie, to był po prostu tak, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale no zafascynowały mnie w ogóle święty Paweł, to jego życie, to jak się nawrócił, to co później pisał. Ja płakałam jak czytałam niektóre z tych listów. Także i oczywiście psalmy, do psalm. Poza tym wracałam też często, bo do tego, żeby odnawiać to Pismo Święte, żeby pogłębiać, ale ostatnio mam trochę problemy z oczami, więc nie bardzo tak już często to robię, ale psalmy tak, psalmy mam zawsze tu przy łóżku i wieczorem mam pozakładane nawet kartki i czytam psalmy. To bardzo często. Także no te Ewangelie, które były, to też jakoś tak było, że Pan Bóg chyba tak mnie, takie miałam tak jakby natchnienie, że jak czytałam, to jak rozumiała to, co Ewangelie wszystkie, które po kolei czytałam, to jakoś tak jakoś pojmowałam. I później jak się okazało w rzeczywistości, jak już w kościele porównywałam tutaj, jak słucham Radio Maryja, jak ojcowie mówicie, to wtedy porównywałam, jak ja rozumiałam to i później to wszystko jakoś mi tak zgadzało się z tym, co ojcowie przekazywali albo co słyszałam w kościele. Także
Pani Anno, bardzo dziękuję. Nie zawsze wszystko zrozumiemy w Piśmie Świętym.
Tak.
I nie od razu. I się tym nie należy zniechęcać. Zawsze czytajmy z tym duchem, o którym mówi Kościół, czyli z wiarą Kościoła, tak? W jedności w Kościele. I nawet jeżeli nie zrozumiemy czegoś od razu, to pewne sytuacje naszego życia, także rozmowy we wspólnotach, są przecież różne parafialne, kapłani, można podejść, można rozmawiać, można we wspólnotę w kościele jakąś wejść, która także jest dla nas wsparciem na co dzień, żeby też nie być sam jako chrześcijanin, kto wie, że nigdy nie jest sam, ale wspólnota także dodaje nam odwagi. I dlatego też nie rozstawajmy się z tym Pismem Świętym. Bo wie Pani, ja sobie tak myślę jedną rzecz, jeżeli mogę Pani Anno, to nie możemy psiaczyć tak naprawdę na Nergala, kiedy w ogóle Pisma Świętego już od roku, od dwóch czy od dziesięciu nie mieliśmy w ręku.
No właśnie.
No bo z jakiej racji na gościa mówić, że drze Pismo Święte i mówić, że to świętokradztwo, jak my tego Pisma w ogóle nie widzimy na oczy.
Tak.
Prawda?
Ja jak usłyszałam to, co on zrobił, że coś takiego, to ja miałam łzy w oczach, że dla mnie to, mnie to tak poruszyło, że po prostu, no mówię, to jest niemożliwe, żeby coś takiego się stało. To jest coś, czego jak się bierze do ręki, to jak upadnie z ręki, to mi się wydaje, że to już jest, no nie powinno do tego dojść. A co dopiero, że on się tak zachował w stosunku, to no i teraz jak tak myślę, no i widzę, że ludzie nie reagują na to, nie bardzo, tak nie wszyscy, no. Ja czasami tak rozmawiam, staram się tak zaczynać dyskusję na ten temat, na to nie bardzo można z ludźmi porozmawiać na to właśnie, na temat.
Odwagi.
Mam, no jak na przykład ja no bardzo lubię pierwszy list świętego Pawła, tak do Koryntia. O miłości, hymn o miłości.
No jasne, to na...
To jest coś, czego na pamięć. I ja czasami coś, zawsze jak na jakieś uroczystość, śluby czy coś, to ja ten list tam zawsze dedykuję, zawsze to polecam, zawsze Pismo Święte, zawsze też jako prezent też Pismo Święte kupuję i na prezent ślubny czy jakiś imieninowy. To oczywiście, tak jak ojciec mówi, że nie rozumie, na przykład nie wszystko, ale też tak właśnie Pan Bóg mi pomagał w zrozumieniu, bo jak ja później te niektóre właśnie z Pisma Świętego, no Ewangelię, to te, które ja na przykład, Ewangelia dotycząca Marii Magdaleny i później spotkanie z Panem Jezusa, to ja płakałam. Ja to tak zrozumiałam, jak pierwszy raz czytałam i później, ja później jak słuchałam, że to taka piękna, że to było coś pięknego, że ja się tak wyobrażałam, Boże, ja też tak zrobiła, żebym szukała Pana Jezusa, żebym tam była, że to tak jakoś, no i wiele takich, no to jest coś pięknego, to jest, no nie ma piękniejszych, jak się rozumie, jak się czyta niektóre, takie, które już się, bo niektóre są takie trudniejsze, których nie od razu można zrozumieć.
Ale jest faktem też, Pani Anno, że jak czyta się Pismo, czyli poznaje się Chrystusa według tych słów świętego Hieronima, to Chrystusa można tylko pokochać. Ono chociażby to spotkanie z Marią Magdaleną, o którym Pani wspomniała, to jest spotkanie zupełnie wyjątkowe, kiedy przychodzi kobieta, no, która miała na sumieniu sporo różnych sprawek, nazwijmy to bardzo oględnie. Znała swoje grzechy, po prostu ona znała swoje grzechy. I stanęła w prawdzie przed Chrystusem. Wielu było takich, którzy nie stawali w prawdzie przed Chrystusem, którzy oszukiwali tak naprawdę samych siebie. A czy Chrystusa można w swoich grzechach oszukać? Jeżeli grzechów nie wyznajemy, nie spowiadamy się, to demon ma nad nami władzę, bo nie oddajemy tego wszystkiego, czym jesteśmy, Chrystusowi. I wtedy demon niejako nas zawłaszcza. Demon może nam